Poranek Wnet przyspieszył. Profesor Piotr Witakowski jest w studiu gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, słuchaczom.
Z czym pan do studia i do Poranka Wnet przychodzi?
No, myślę, że przede wszystkim z gotowymi odpowiedziami na pytania, które pan mi zada. Ale od razu może zaznaczę, że wcześniej usłyszałem, że interesujące będzie wszystko to, co związane jest z przygotowywaną przez nas konferencją pod tytułem Osądzić rzeź woli. To jest zbrodnia ludobójstwa dokonana przez Wehrmacht niemiecki podczas pierwszych dni powstania warszawskiego na Woli. Wymordowano w biały dzień, nie w jakichś tajemnych kazamatach czy w ukryciu w obozach koncentracyjnych, tylko w biały dzień na ulicach stolicy warszawskiej, czyli stolicy państwa europejskiego, tysiące kobiet i mężczyzn, dzieci i starców. Tylko dlatego, że byli mieszkańcami takiego miasta, które odważyło się stawić protest przeciwko okupacji niemieckiej. Nie było innego powodu, jak tylko po prostu zemsta za to, że Warszawa stanęła do walki o swoją niepodległość. A więc jest to po pierwsze zbrodnia ludobójstwa, tak jak wspomniałem, ale po drugie skala tej zbrodni jest porażająca. To jest wielokrotnie większa skala niż zbrodnia katyńska, o której wie każdy na całym świecie. Natomiast o rzezi woli właściwie nikt nie wie. Dysponujemy w tej chwili już badaniami socjologicznymi. Tu akurat profesor Szpociński prowadził te badania z Polskiej Akademii Nauk, z których wynika, że zbrodnia, którą określamy jako rzeź woli, w ogóle nie istnieje w świadomości społecznej. Jest to coś zupełnie niezwykłego, bo przecież, tak jak wspomniałem, nie było większej zbrodni dokonanej przez Wehrmacht. W całym okresie II wojny światowej nigdzie po prostu na świecie nie popełniono zbrodni o takiej skali. Nie mówię po prostu o tym, co się działo w obozach koncentracyjnych, bo to było jak gdyby potajemne i ukrywane przed opinią publiczną. A więc była to zbrodnia po pierwsze dość niezwykła ze względu na swoją skalę, ale po drugie dokonana przez Wehrmacht. Nie przez przestępcze oddziały, które by dokonywały zbrodni w obozach koncentracyjnych, na przykład w Lesie Katyńskim, ale po prostu przez oddziały armii niemieckiej na rozkaz armii niemieckiej. No i jeszcze jedna rzecz, która właściwie budzi i zdumienie, i grozę. Ci zbrodniarze, którzy dokonali tego mordu, nigdy nie zostali pociągnięci do odpowiedzialności. Co więcej, do końca cieszyli się bezkarnością i, można powiedzieć, nawet pełne szacunku publicznego stanowiska pełnili. Dowódca tych oddziałów, które dokonywały tego mordu na Woli, generał Reinhardt, po wojnie osiadł w RFN-ie i był burmistrzem miasta Westerland na wyspie Sylt. Wprawdzie swego czasu postawiono mu przed sądami niemieckimi zarzut, jakoby był przestępcą wojennym, ale sąd go uniewinnił z tego. On został po prostu sądownie uznany za niewinnego. I do końca dni swoich życia pełnił zaszczytną funkcję burmistrza i jednocześnie prowadził kancelarię adwokacką. No, można byłoby powiedzieć, to jest akurat polityka niemiecka, która chroniła swoich akurat obywateli, mimo że byli zbrodniarzami, przestępcami. Ale zdumiewające jest to, że Polska nigdy się nie upomniała o sprawiedliwość dla tych pomordowanych swoich obywateli. Nigdy nie wystąpiła tradycja Reinhardta i wszystkich tych, którzy pod jego rozkazami dokonywali tych masowych mordów. Otóż uważam, że ta bezczynność, zaniechanie ścigania tych sprawców obciąża nas wszystkich mieszkających tutaj w tym kraju, wszystkich, którzy uważają się za Polaków, obciąża nas i po prostu plami nas hańbą zaniechania, domagania się sprawiedliwości. Ci, którzy zostali wymordowani, oni już nie mogą dwołać o sprawiedliwość, ale my, którzy żyjemy, mamy taki obowiązek. Ta konferencja, którą próbujemy przygotować, ma nie bez powodu taki tytuł, Osądzić rzeź woli. Chcemy przez tą konferencję osiągnąć dwa cele. Po pierwsze, przekazać informacje o tym, co się stało na Woli w 1944 roku całej społeczności, nie tylko polskiej, ale i międzynarodowej. Chcemy, żeby ta konferencja była symultanicznie tłumaczona na języki angielski i niemiecki. Chcemy, żeby jednocześnie na żywo była transmitowana przez internet i te kanały telewizyjne, radiowe, które zechcą ją transmitować. I wreszcie chcemy, żeby zakończyła się nie zwykłym takim utyskiwaniem, ale powołaniem zespołu prawników, który będzie się domagał osądzenia sprawcy. Wydaje się, że to akurat w Polsce jest stosunkowo łatwe, dlatego że jeszcze w 1946 roku został powołany do życia Najwyższy Trybunał Narodowy, który miał osądzić zbrodnie wojenne, zbrodnie tych niemieckich zbrodniarzy, którzy byli często już poza granicami kraju, ale na skutek porozumienia między aliantami byli ekstradowani na miejsce swoich zbrodni, więc często również na miejsce tutaj w Polsce. Ten trybunał nigdy nie został rozwiązany. Jedynie po 2 latach zaprzestał swojej działalności, a wszystkie sprawy karne zaczęły być przekazywane do sądów cywilnych, sądów powszechnych. Wydaje się, że przyczyna była tylko jedna. Tymi sądami łatwiej pewnie było kierować, a przed tymi sądami stawało znacznie więcej patriotów niż zbrodniarzy niemieckich. Taka była rzeczywistość ówczesna, ale czas wreszcie, żeby ten trybunał, który, tak jak powiadam, nigdy nie został rozwiązany, wreszcie reaktywować, oczywiście już w zupełnie zmienionym składzie, i żeby do składu tego trybunału dołączyć również sędziów z innych krajów.
A czy wiemy, czy któryś ze zbrodniarzy jeszcze żyje?
Jeszcze kilka lat temu Czerwony Krzyż z Austrii przekazał informację również władzom polskim, że 85 morderców z oddziałów Dirlewangera, to były oddziały, które były, były formacjami armii niemieckiej pod dowództwem zbrodniarza o pochodzeniu, nie chcę wnikać w jego pochodzenie, ważne, że żołnierze, które służyli w tych oddziałach, byli różnego pochodzenia, między innymi również z krajów leżących na wschód od Polski. Otóż 85 tych zbrodniarzy w dalszym ciągu cieszyło się dobrym zdrowiem i w spokoju żyło po prostu w różnych krajach, przede wszystkim w Austrii i w Niemczech. Nigdy Polska nie domagała się ich ekstradycji.
I uważa pan, że teraz powinniśmy się zacząć domagać tej ekstradycji? Kiedy będzie, panie profesorze, konferencja?
Będzie ona 28 września. Myślę, że jeśli chodzi o zbrodnię, o której cały czas teraz mówimy, którą się określa jako rzeź Woli. Jest to zbrodnia ludobójstwa. To jest ewidentna zbrodnia ludobójstwa. Spełnia wszystkie kryteria tego, co się określa jako ludobójstwo. Wobec tego ta zbrodnia się nie przedawnia. To jest najważniejsza rzecz. Nie przedawnia się. Jeśli więc nawet i ci, którzy dokonali bezpośredni sprawcy mordów, już nie żyją, to trzeba przyznać, że oni nie dokonywali tego prywatnie. Oni dokonywali tego jako członkowie aparatu niemieckiej armii. I czy tym samym po prostu jest tutaj sprawstwo również instytucjonalne, a ta instytucja ma swoich następców prawnych. Ich trzeba po prostu ścigać za tę zbrodnię.
Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo. Zapraszam na tę konferencję 28 września. Będą jeszcze na ten temat liczne informacje, a przede wszystkim zachęcam do zajrzenia na naszą stronę internetową genocidewola44.pl. genocidewola44.pl. Tam są wszystkie informacje o przygotowanej konferencji.
Będziemy państwo o tej konferencji, przed tą konferencją i po tej konferencji, i w trakcie tej konferencji informować o tym, co się dzieje. Profesor Piotr Witakowski był gościem Poranka Wnet. Na zegarze, dziękuję panie profesorze, na zegarze godzina 8:48. A gościem Poranka Wnet jest pan Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, sekretarz stanu, minister w Kancelarii Prezydenta RP. Dzień dobry, panie ministrze.
Dzień dobry państwu.
Po wizycie w Stanach Zjednoczonych jakieś refleksje na temat tej, wolne refleksje na temat tej wizyty są jakie?
No, pierwsza, która się narzuca, ona zresztą już padała wielokrotnie, przełom. Przełom po i tak dobrze rozwijających się do tej pory, bardzo dobrze rozwijających się kontaktach, ale przełom też taki, za którą obok deklaracji politycznej kryją się konkrety i które stawiają nie tylko relacje polsko-amerykańskie na wyższy poziom, ale też przełom, który może być przełomem dla nie tylko dla nas, ale dla całego kontynentu europejskiego. Mam na myśli właśnie kwestie bezpieczeństwa w relacjach między Europą a Stanami Zjednoczonymi.
Mocne słowa na temat przełomu, to w takim razie wyjaśnijmy, na czym ten przełom polega i dlaczego tak mocnych słów pan minister używa.
Dlatego, że podpisana została deklaracja między oboma prezydentami, Trumpem i prezydentem Dudą, która utwierdza obecność amerykańską we wschodniej części naszego kontynentu, konkretnie w Polsce, co do tej pory nie było jednoznacznie na najwyższym szczeblu, jakim jest prezydent Stanów Zjednoczonych, potwierdzone. Towarzyszy temu oczywiście zwiększenie tej obecności. No i te wszystkie dodatkowe umowy, które zostały równolegle podpisane, odnoszące się do energetyki, współpracy wymiaru sprawiedliwości i ta zwiększona obecność amerykańska ma podwójne znaczenie, ona służy bezpieczeństwu per se, ale też jest elementem, który wiąże Stany Zjednoczone z bezpieczeństwem naszego kontynentu. No, my patrzymy przede wszystkim pod kątem bezpieczeństwa naszego kraju, ale musimy też patrzeć w kontekście Europy. W czasach, kiedy istnieją pewne rozbieżności między Europą a Stanami Zjednoczonymi, kiedy mówi się o strategicznym rozejściu się między Ameryką a Europą, a tutaj mamy do czynienia z działaniami, które temu zapobiegają i służą wzmocnieniu tych relacji.
Podpisano deklarację, podpisaliśmy porozumienia. Kiedy te porozumienia wejdą w życie? Kiedy pojawi się ten tysiąc osobowy albo tysiąc osób?
Mowa jest o tysiącu, tylko ja teraz zwracam uwagę, że to jest specyfika. Polega na tym, że to są elementy zarówno takie jak dowództwo dywizji, to jest ta eskadra dronów, samolotów rozpoznawczych, są specjalsi, mówi się o lotniskach, o miejscach składowania uposażenia dla żołnierzy dodatkowo, gdyby nastąpił przerzut wojsk, czyli te 1000 żołnierzy oznacza, i to jest znacznie ważniejsze niż sama liczba, oznacza, że budowane są szkieletowe struktury, które w razie potrzeby mogą być wypełnione dodatkowo żołnierzami, które umożliwią manewrowanie w razie potrzeby większej ilości żołnierzy amerykańskich na naszym terenie. I to ma taki sens. Natomiast kiedy to się zrealizuje, to są kwestie między już na poziomie technicznym, między naszym MON-em a Pentagonem. Mamy nadzieję, że w ciągu kilku miesięcy to zostanie zrealizowane.
Czyli krótkie są terminy, nie jest tak, że będziemy 5 lat czekać na realizację tych porozumień.
Prezydent oczekuje, że będzie to zrealizowane jak najszybciej i są po temu podstawy, żeby tak myśleć.
Prezydent Trump jest prezydentem największego supermocarstwa, ale nie przestał być biznesmenem jednocześnie i z satysfakcją podkreślił podczas konferencji prasowej, że to my, czyli Polacy, się zobowiązali do budowy tej samodzielnej budowy tej całej infrastruktury.
Oczywiście tak się dzieje we wszystkich krajach, w którym stacjonują żołnierze amerykańscy. Ja podam przykład Japonii, tam jest 30 kilka tysięcy żołnierzy amerykańskich. Japończycy płacą rocznie około 6 miliardów dolarów, płacą miliardy dolarów również Niemcy. To jest kwestia, a my mówimy o budowie infrastruktury. Infrastruktury, czyli to, co zostanie na naszym terenie. Jeżeli mówimy o budowie lotnisk, o modernizacji poligonów, na przykład budowa nowoczesnych nowoczesnych poligonów, to też jest istotny element, do którego Amerykanie przywiązują wagę, więc mówimy o tego rodzaju inwestycjach i to w proporcji do sił, które będą znajdować się na naszym terenie. Nie są to sumy oszołamiające, jeżeli porównamy to z kwotami, które wydają inni nasi sojusznicy, czy inne kraje, na terenie których Amerykanie stacjonują.
Ale kropla do kropli, bo samoloty F-35 to też nie są najtańsze samoloty na świecie, kiedy one trafią.
Ale to jest broń dla nas, tak? To jest nasza broń, nie, to jest broń od Amerykanów, ale w barwach polskich, w polskiej armii.
I kiedy te samoloty trafią na wyposażenie polskiej armii?
No to znowuż, to jest dopiero początek drogi, to znowuż szczegółowych odpowiedzi przypuszczam będzie, bo nie sądzę, żeby można mówić w czasie teraźniejszym, że jest w stanie udzielić Ministerstwo Obrony, ponieważ negocjacje się dopiero rozpoczęły. Natomiast została zamanifestowana wola z obu stron, ze strony polskiej, że chcemy mieć takie samoloty ze strony amerykańskiej, że są gotowi nam je sprzedać. No i teraz czas na negocjacje.
Teraz te negocjacje mogą dosyć długo trwać. No bo...
Zakładamy, że w ciągu takie są założenia też również Ministerstwa Obrony, że w ciągu kilku lat już nasi żołnierze, nasi piloci będą latać tymi samolotami.
Powiedział pan o porozumieniu w sprawie, czy deklaracjach dwóch prezydentów w sprawie rozwoju energetyki. To w to wchodzi kontrakt na gaz, który przewożą gazowce do portu Świnoujście, ale też energetyka atomowa.
To był dokument podpisany przez, w obecności prezydentów, przez amerykańskiego ministra Perego i naszego ministra Piotra Naimskiego. Tak, jesteśmy zainteresowani również współpracą w zakresie energii nuklearnej. No to zresztą Polska deklaruje od dłuższego czasu wolę posiadania takich elektrowni. No i tutaj jest też reakcja ze strony amerykańskiej. Konkrety, z którymi mamy do czynienia na dzień dzisiejszy, to przede wszystkim gaz. Natomiast energia nuklearna również jest obiektem naszych zainteresowań.
To jest prawda, ale szczegółów tych porozumień dotyczących energii jądrowej jeszcze nie ma, bo one będą.
To znowuż jest pytanie do ministrów, którzy podpisywali te dokumenty i którzy też rozpoczynają negocjacje i konsultacje również i w tym zakresie. No bo tak, poczekajmy troszeczkę na więcej szczegółów.
O te szczegóły oczywiście będziemy pytać odpowiednich ministrów, ministra Naimskiego, ale to zdarzenie też ma swój europejski wydźwięk, bo wiadomo, że budowa elektrowni atomowej to są wydatki. Tutaj chętni do tego, żeby nam pomóc i podpisać kontrakt byli Francuzi, a my mówimy, współpracujemy blisko z Amerykanami.
Ja bym powiedział tak, że w tej kwestii to poczekajmy troszeczkę na więcej konkretów. My możemy, prawda, mówiąc o konkretach, to bliżej konkretów jesteśmy w wypadku F-35. Natomiast jeśli chodzi o kwestię energii nuklearnej, no to jest początek drogi i musimy sobie dać troszeczkę czasu na to, żeby powiedzieć coś więcej.
To może teraz z tego poziomu politycznego zejdźmy na taki poziom impresji, bo w Białym Domu to nie była pana, nie po raz pierwszy był pan w Białym Domu, ale jakie wrażenia, jak te spotkania wyglądały od kuchni?
Znaczy ja myślę tak, że przede wszystkim mając, no miałem możliwość być też samodzielnie, no nie oczywiście na spotkaniu z prezydentem Stanów Zjednoczonych, ale też towarzyszyć panu prezydentowi naszemu, chociażby w tej ubiegłorocznej wizycie, jakby zestawić te kolejne spotkanie po 10 miesiącach. No, przede wszystkim ewidentnie było widać z obu stron taką pewnego rodzaju sfamiliaryzowanie się. To był taki moment, prawda, kiedy pary prezydenckie miały oddzielne spotkanie przed lunchem roboczym. Delegacja polsko-amerykańska była, miały wyznaczone osobne pokoje tam, w których miał oczekiwać na moment wejścia do sali. W którymś momencie obie delegacje się ze sobą zmieszały i tam przez 40 minut wszyscy ze sobą rozmawiali. Widać było takie, nie było żadnego elementu, żadnego tematu, nawet w takich właśnie luźnych, kuluarowych rozmowach, który byłby jakimś tematem wrażliwym, niezręcznym. Widać było taką demonstrowaną również ze strony Amerykanów, to zresztą na poziomie protokołu, taką właśnie otwartość i przy tych technikaliach rozmaitych protokolarnych, gotowość, żeby ta wizyta wypadła jak najlepiej, żeby wrażenie było takie właśnie, że właściwie wszystko zostało domówione, dogadane, prawda, że idziemy ramię w ramię, więc to było takie, znaczy ta ubiegłoroczna wizyta we wrześniu też była udana, dobra, ale tutaj ten dystans w czasie tej wizyty sprzed paru dni był ewidentnie krótszy również między, widać to było między oboma prezydentami, oboma parami w popołudniowym tym takim przyjęciu wydanym przez prezydenta Trumpa. Prezydent Trump został dłużej niż to było przewidziane. On miał tam, obaj prezydenci mieli być dosłownie tam mniej niż pół godziny, a byli ponad godzinę, prawda? Więc to pokazuje klimat, jaki panował i między oboma prezydentami, między później niżej, między na poziomie delegacji.
Jeśli pan minister pozwoli, minister Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jest gościem Poranka Wnet, to tylko przełożymy kartkę, żeby rozpocząć kolejny radiowy rozdział. A tą kartką będzie przegląd prasy. I ten przegląd prasy będzie dotyczył tego, czego w prasie dzisiaj nie ma, bo gościem przeglądu prasy jest pan minister Paweł Soloch. Wywiad z panem prezydentem wprawdzie w Rzeczpospolitej jest, ale my kontynuujemy naszą rozmowę. O czym, co się myśli, o czym pan myślał, wchodząc do Białego Domu?
Zawsze są towarzyszą temu pewne emocje, ponieważ siłą rzeczy, zwłaszcza się spotykają się przywódcy obu państw, najwyżsi przedstawiciele, należy oczekiwać, że pewne tematy, jakieś rzeczy mogą się pojawić w sposób spontaniczny czy nieoczekiwany dla jednej czy drugiej strony. Tutaj żadnego takiego typu zaskoczenia, które mogły powodować konfuzję nie było. I rzeczywiście, tak jak już powiedziałem, no po pierwszych już tam kilkunastu minutach było wiadomo, że obie strony rzeczywiście nadają na tych samych falach. I to było rzeczywiście takie takie uczucie, no, że wszystko idzie dobrze, tak? Że wszystko idzie bardzo dobrze. Ale no mówię, zawsze jest ten taki moment troszeczkę lekkiego napięcia, prawda? Kiedy tam się wchodzi razem z tą delegacją, prawda, osobami. Każdy ma tam jakąś swoją rolę do odegrania, no i później rzeczy się dzieją.
Właściwie 4,5 roku temu, gdyby ktoś powiedział, że będzie pan z Andrzejem Dudą, już jeszcze wtedy nie prezydentem, wchodził do Białego Domu na rozmowę z prezydentem Stanów Zjednoczonych, to by pan na pewno się uśmiechnął i powiedział, że to należy do literatury, raczej science fiction, a nie do życia, które może się wydarzyć.
No ja bym powiedział, że również 4,5 roku... wyobrazić sobie, że prezydent Polski już niezależnie od tego, czy no o tym w ogóle nie myślałem, że będę w jego otoczeniu, prawda, ale że prezydent Polski w ogóle, prawda, będzie podpisywał z prezydentem Stanów Zjednoczonych deklarację o współpracy obronnej, która jakby jest jednocześnie deklaracją ze strony największego, najsilniejszego mocarstwa świata, no podnoszącą gwarancję naszego bezpieczeństwa, ale i całego regionu na taki poziom i że będą żołnierze amerykańscy amerykańscy, prawda, że będziemy na naszym terenie, że będziemy czwartym państwem europejskim, jeśli chodzi o liczbę żołnierzy amerykańskich w Europie. No, nie przyszłoby mi to do głowy, niezależnie od roli, jaką bym pełnił w następnych latach.
A czy to prawda, że mówi się o tym, że wiceszefem albo ważną osobą w strukturach NATO zostanie pan minister Krzysztof Szczerski?
Nie mogę na ten temat się nic powiedzieć, natomiast jest tak, że rzeczywiście my jesteśmy zainteresowani obsadą wysokich stanowisk zarówno w NATO, jak i w Unii Europejskiej. Tyle mogę na ten temat powiedzieć.
No a to wygląda na strukturę bardziej otwartą na obecność przedstawicieli Polski niż strukturę europejską.
No mamy strukturę europejską, też mamy możliwość obsady komisarza. Zobaczymy, jak teraz po wyborach do Parlamentu Europejskiego będzie wyglądała układanka polityczna w samym parlamencie, a później jak będzie wyglądała obsada na najwyższych stanowisk. Ale rzeczywiście jest tak, że jeśli chodzi o NATO, no to w tej chwili również, czy może przede wszystkim nawet ze względu na specjalne relacje, jakie Polska wybudowała sobie, bo to był jednak proces po 2015 roku ze Stanami Zjednoczonymi, nasze możliwości w NATO są dużo większe.
Powiedział pan, że na tym wieczornym przyjęciu prezydent Trump i prezydenci zostali dłużej niż przewidywano, czyli prezydent Trump został przez godzinę, a może ponad. Prezydent Trump lubi mówić, właściwie jest taką osobą z tego, co można zobaczyć w telewizji podczas spotkań z innymi prezydentami, głowami państw, taką osobą dominującą. Czy podczas tego przyjęcia też prezydent Trump opowiadał dowcipy, albo wypowiedział jakąś ważną deklarację, albo coś powiedział, o czym pan minister może i poinformuje?
Nie, no to było przyjęcie otwarte, tam było kilkaset osób w Białym Domu i to była raczej taka dużo ciepłych słów pod adresem Polski, ale również wskazanie na osoby, które w relacjach polsko-amerykańskich odegrały istotną rolę, wywoływanie ich na scenę, później churalne 100 lat.
Był pan na scenie?
To byli naprawdę zasłużeni ludzie, przede wszystkim ci, którzy w Stanach Zjednoczonych działali. Chodziło o wyróżnienie tych osób, które rzeczywiście niejako ponadstandardowo, nie profesjonalnie po prostu uczyniły wiele dla relacji polsko-amerykańskich. No a przy tym bardzo, bardzo gorąca reakcja samej publiczności zgromadzonej, odśpiewanie churalne 100 lat. Nie wiem, czy pierwszy raz w życiu prezydent Trump to usłyszał, prawda, ale wyraźnie był zadowolony i taka dobra chemia między oboma prezydentami. Ona zresztą była widoczna, już miałem okazję obserwować to przy innych spotkaniach, nawet takich przelotnych, jak na przykład na szczycie NATO w Brukseli, to prezydent Trump podchodził do naszego prezydenta pierwszy, gdzieś go tam zagadywał, prawda, tam gdzieś przy tym stole obrad, czy tak ewidentnie manifestował taką dużą sympatię. To już był taki, to się działo wcześniej i na pewno nie jest oczywiście to czynnik rozstrzygający w relacjach międzynarodowych, ale na pewno taka osobista chemia między przywódcami ma swoją wagę i na pewno nie jest nie do przecenienia.
Czy prezydent Trump, i czy możemy to potwierdzić, przyjął zaproszenie na 1 września i będzie...
Prezydent Trump publicznie wyraził wolę, że nie przesądzałem, że to będzie na pewno 1 września, ale że wolę przyjazdu do Polski we wrześniu i wszystko wskazuje na to, że się tak stanie, chociaż jeszcze ostatecznego potwierdzenia formalnego nie mamy. No, oczekujemy, że będzie 1 września w Polsce.
jak się lata samolotami lotu i ląduje na lotnisku w Warszawie, to jest takie, taka informacja, że jesteśmy bardzo blisko tego, żeby osiągnąć ten próg 3% odmowy i wtedy dostać wizy amerykańskie, wejść do ruchu bezwizowego. Czyli
tak.
Wszyscy dostajemy tak. Wizy amerykańskie, nie musimy się o nie starać. Jak blisko tego momentu, czy pan minister wie, jak blisko tego momentu jesteśmy?
Jeden z tych dokumentów, który został podpisany między ministrem Kozłowskim, sekretarzem stanu w MSWiA i szefem Straży Granicznej Stanów Zjednoczonych, właśnie ten moment ma przybliżać. To jest tutaj, to zostało wyrażone przez prezydenta Trumpa, on mówi nawet o 90 dniach, no zobaczymy, czy to rzeczywiście ze względów formalnych jest możliwe do zrealizowania. Mamy silne wsparcie ze strony pani ambasador Mosbacher, która rzeczywiście, co mogłem po raz kolejny przekonać się, bo towarzyszyła naszej delegacji, rzeczywiście jest osobą, która ma duże wpływy w Waszyngtonie, zna tych wszystkich najważniejszych ludzi z administracji. To jest dla nas bardzo istotne. A to również w tej sprawie, chociaż mówię ważniejsza jeszcze, chociaż wiem, że zwykłego Polaka i słusznie interesują takie właśnie kwestie jak ruch bezwizowy do Stanów Zjednoczonych. No, kluczową sprawą jest tutaj bezpieczeństwo, ale i w tej kluczowej sprawie mamy w osobie pani ambasador bardzo wielkiego sojusznika.
Ale w każdym razie ta informacja z pokładów samolotów to jest apel o to, żeby zgłaszać się po wizy amerykańskie, bo dzięki temu osiągniemy ten próg 3% i wtedy właściwie automatycznie albo prawie automatycznie...
Tak, rzeczywiście takie decyzje są podejmowane również na podstawie, co pewien czas, nie jestem w stanie tutaj przytoczyć terminów formalnie przeprowadzanych badań i ogłaszanych statystyk, tak? I one są podstawą do podejmowania takich decyzji.
Panie ministrze, czy możemy razem otworzyć kolejny rozdział życia Poranka Wnet? Czy jeszcze pan minister...
No, bardzo chętnie. Nie wiem, na czym to ma polegać, ale...
No, na tym, żeby skończymy przegląd prasy po prostu.
A, rozumiem, dobrze.
To skończmy przegląd prasy. I otwieramy trzeci rozdział rozmowy z panem ministrem Pawłem Solochem, szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Panie ministrze, atmosfera w polskiej delegacji po zakończeniu wizyty w Białym Domu, po tych wszystkich oficjalnych uroczystościach, co panowie między sobą, panowie i panie między sobą, jakie poglądy, jakimi operowaliście słowami, żeby wyrazić to, co się stało w ciągu tego dnia?
No, trzeba pamiętać, że jeszcze w tym momencie przed prezydentem była dalsza część pobytu w Stanach Zjednoczonych, więc oczywiście plany na przyszłość, ale pierwsza reakcja rzeczywiście takie poczucie, ja nie chciałbym użyć słowa tryumf, to nie jest właściwe słowo, ale takiej dużej radości, że połączonej z takiego swego rodzaju ulgą, że stało się tak, jak żeśmy myśleli, że się stanie, tak, że bo tutaj tak jak zresztą widzę, że pan drąży ten temat, panie redaktorze, właśnie szukając jakiegoś tego klimatu, więc takie oprócz tych konkretów, które zostały uzgodnione, no to liczył się sam klimat. Sam klimat, to jak żeśmy mogli obserwować, jak obaj prezydenci ze sobą współgrają, czy to w takich momentach publicznych, kiedy odpowiadali na pytania na przykład mediów, czy jak my z kolei jako członkowie delegacji rozmawiamy tam z osobami z otoczenia prezydenta Trumpa i jednocześnie równolegle, no nie ukrywam też, o dziwo, zgodna, pozytywna reakcja wszystkich mediów krajowych, również tych tradycyjnych, niechętnych obecnemu obozowi władzy, no to wszystko dawało takie wrażenie, że rzeczywiście stała się rzecz, która jest dobra sama w sobie i o tym wiedzą nie tylko ci, którzy w tej sprawie uczestniczą, czyli prezydent i my, delegacja mu towarzysząca, ale również Polacy, komentatorzy, prawda, nie tylko elity polityczne krajów, ale również zwykli ludzie. Mieliśmy takie poczucie, że to co się stało, jest pozytywne i ważne dla nas wszystkich.
W tej beczce miodu w relacjach polsko-amerykańskich jest oczywiście to jest szczypta dziegciu, to ten szczypta dziegciu to jest ten list senatorów, który jest albo go nie ma, który został wycofany, tak mówi przynajmniej pan redaktor Makowski, czyli ustawa 447.
Więc właśnie, te tematy z tym związane, one w ogóle się nie przemazały w żaden sposób. To one nie wystąpiły, co też było z naszego punktu widzenia bardzo charakterystyczne. One krążyły w jakiejś przestrzeni medialnej przed tą wizytą, natomiast nie pojawiły się w czasie rozmów, nie pojawiły się w czasie spotkań z mediami. Jeśli chodzi o ten list, to była mowa o 13 senatorów, o 13 kongresmenach, którzy mieli ten list podpisać, na kilkuset członków kongresu, ale w ogóle ta sprawa w żaden sposób nie zaistniała nawet na poziomie kuluarowym. Także rzeczywiście całe spotkanie, całe te rozmowy były poświęcone i krążyły tylko i wyłącznie wokół relacji polsko-amerykańskich, w tym pozytywnym, nakierowanym na przyszłość wymiarze. Bezpieczeństwo, współpraca energetyczna, technologiczna, to były takie rzeczy właśnie, nie było ani przez moment najmniejszej kontrowersji. To co zresztą na swój sposób było zdumiewające.
Czy pan minister był razem z prezydentem w Teksasie, Nevadzie?
Nie, ja już
to dobrze,
wyjechałem właśnie po tej części waszyngtońskiej
dobrze,
do Polski.
Dobrze, bo jeszcze kilka pytań poza tą sferą relacji polsko-amerykańskich. Polska wyśle 250 żołnierzy do Libanu. Byliśmy teraz w Bejrucie, byliśmy w Libanie. Kiedy ten kontyngent polski do Libanu trafi?
No pod koniec tego roku zacznie być według planów przemieszczany gdzieś tam w okolicach października, druga połowa października. To jest oczywiście misja w ramach ONZ-u, bardzo, bardzo, bardzo odpowiedzialna.
Będzie na samej granicy libańsko-izraelskiej.
Na linii przerwania ognia, tak, bo to nie jest ta formalna granica, tylko tam, gdzie zostały zatrzymane działania wojenne i tam, gdzie się cofnęły siły izraelskie, między linią izraelską a libańską. To jest oczywiście twarzą w twarz, tak? Na wprost tych umocnień granicznych.
Tam w Libanie jest też oczekiwanie na wizytę prezydenta Andrzeja Dudy, który tak mówili Polacy mieszkający w Libanie, że może przyjedzie na święta Bożego Narodzenia, żeby odwiedzić polskich żołnierzy, ale też po to, żeby te stosunki polsko-libańskie w jakiś sposób zacieśnić.
No, niczego nie można wykluczyć. Rzeczywiście prezydent odwiedza kontyngenty poza Polskę, poza granicami naszego kraju, zwłaszcza w okresie jednych i drugich świąt Bożego Narodzenia i Wielkiej Nocy. No, to prawda, że Liban i to, co się dzieje w Libanie jest niezwykle ważne nie tylko dla Bliskiego Wschodu, ale promieniuje, oddziaływuje również na Europę, no bo Liban jest tym krajem, który bierze na siebie część fali uchodźczej i emigranckiej, bardzo, bardzo istotny. To jest taki kraj, który rzeczywiście też jest po niezwykle tragicznych i ciężkich doświadczeniach, bo jest nie tylko wojna z Izraelem, ale wcześniej wojna domowa, niezwykle krwawa. I te wspólnoty, które tam żyją, jest to niezwykłe, mogąc obserwować po prostu, jak usiłują i na razie skutecznie i módlmy się o tym, żeby to tak trwało, układać stosunki między sobą, prawda, muzułmanie, chrześcijanie, te wszystkie odłamy, kilkanaście religii, które tam ze sobą pokojowo, w przeciwieństwie do tego, co się dzieje wokół granic libańskich od iluś lat ze sobą żyją. Stąd obecność Polski i nasze zainteresowanie samym Libanem i tym regionem jest niezwykle istotne, również ze względu na to, tak jak już powiedziałem, że to, co się tam dzieje, jednak promieniuje na również na nasz kontynent, no i pośrednio dotyczy Polski.
Mam nadzieję, że pan minister odnotował, że Radio Wnet pierwsze swoje studio stworzyło w Bejrucie. I mamy...
Wiem. Niestety, będąc w Bejrucie, nie zdążyłem być wywiadowany, ale nadrobiłem tu zaraz po powrocie z Libanu, bo zameldowałem się u państwa. Zresztą dziękuję za zaproszenie i bardzo, bardzo doceniam wasze, właśnie, że jesteście w takich miejscach, tak?
Jesteśmy też w Kijowie, gdzie jest Paweł Bobowicz, który czeka już z rozmaitymi relacjami, ale to poproszę pana ministra o skomentowanie, bo chyba z pierwszą wizytą zagraniczną nowy prezydent Ukrainy poleciał do Berlina. To coś znaczy?
No, na pewno znaczy to, że dla Ukrainy Niemcy są jednym z kluczowych państw, no, jedno z państw porozumienia mińskiego, tych czterech, prawda, które mają deliberować ze strony Zachodu obok Francji, prawda, Niemcy na rozstrzygać konflikt, agresję, skutek agresji rosyjskiej na Ukrainę, co do tej pory te działania w formacie mińskim nie wykazały się na nadmierną skutecznością, ale też pamiętajmy, że przed wizytą naszego prezydenta w Waszyngtonie, pan prezydent Andrzej Duda był w Brukseli, żeby spotkać się ze Stoltenbergiem właśnie, żeby przeprowadzić konsultacje z sekretarzem generalnym NATO przed wizytą w Stanach Zjednoczonych i spotkał się również z prezydentem Ukrainy, prawda, więc to było też pierwsze spotkanie obu prezydentów, więc my oczywiście też mamy dialog z Ukrainą.
O geopolityce porozmawiamy, panie ministrze, następnym razem, kiedy spotkamy się w studio w Poranku Wnet.
Dziękuję bardzo, z góry przyjmuję zaproszenie.
Jest godzina 9:22. Paweł Soloch, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, sekretarz stanu, minister w Kancelarii Prezydenta RP, był gościem Poranka Wnet. Trzech rozdziałów rozmowy. Tak. Trzy rozdziały żeśmy otworzyli, a czwarty pozostał zamknięty. 9:22, studio Lwów ma jakiś kłopot techniczny. Paweł Bobołowicz i studio Kijów czeka w pełnej gotowości, ale zanim doczekamy się korespondencji Pawła Bobołowicza, to posłuchamy piosenki. Jest taka piosenkarka, która nazywa się Maja Kleszcz i jest na liście nieprzebojów. Lista nieprzebojów w Radiu Wnet jest w rozmaitych... Proszę słuchać Radia Wnet, żeby się dowiedzieć, kiedy jest lista nieprzebojów, a teraz posłuchamy Maji Kleszcz.